Tomasz Setta.
Ucieczka inwestorów do dolara to stale powtarzający się schemat w czasie kryzysów, mówi Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj.
Dolar jest traktowany jako waluta rezerwowa światowa, mimo wszystkich swoich słabości, ale to jest podstawowa rezerwowa waluta, więc jak trwoga, to do dolara.
Co dalej? Wszystko zależy od rozwoju sytuacji wokół Iranu, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Jeżeli uda się to w ciągu tygodnia, dwóch jakoś przełamać, a potem jednak wszystkie strony stwierdzą, że no lepiej porozmawiać niż dalej walczyć, to będzie dobrze.
Na razie na rynkach jest wciąż nerwowo. Warszawska giełda ma za sobą fatalną sesję ze stratą ponad 4%. Tomasz Setta, TOK FM.
Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Większość ekonomistów liczy na pierwszą w tym roku obniżkę kosztów pieniądza, ale są także pojedyncze głosy za tym, by poziom stóp pozostawić w miejscu. W zeszłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała koszt pieniądza 6-krotnie. Teraz główna stopa NBP to równo 4%. Przed bramą elektrowni Rybnik trwa manifestacja w obronie miejsc pracy. Akcja rozpoczęła się o 6 rano, na krótko przed rozpoczęciem pierwszej zmiany. Na miejscu jest reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
Związkowcy i załoga protestują, bo czują się oszukani. Przypominają, że zgodnie z zapisami porozumienia społecznego elektrownia węglowa w Rybniku miała funkcjonować do co najmniej 2030 roku. To porozumienie zostało złamane.
Decyzja ta nie tylko zagraża przyszłości tysięcy rodzin związanych z energetyką i z górnictwem, ale także podważa zaufanie do państwa polskiego.
Zdaniem związkowców zagrożone są miejsca pracy, bo jak wskazują, obecnie elektrownia Rybnik zatrudnia 430 pracowników, a w elektrowni gazowej pracę mają znaleźć tylko 52 osoby. Manifestacje pracowników elektrowni wspierają górnicy z rybnickich kopalń. Protestuje tu ponad 100 osób, a dodam, że dziś do Rybnika ma przyjechać Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, i podpisać umowę na budowę nowej elektrowni gazowej. Z Rybnika Grzegorz Kozieł, TOK FM.
80 nauczycieli ze szkół z całej Polski wzięło udział w warsztatach poświęconych Jackowi Kuroniowi. Symboliczne urodziny społecznika, polityka i opozycjonisty przez 2 dni świętowane były w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Najtrudniejsza rola nauczycieli, jak przeskoczyć barierę czasu, bo Kuroń dla dzieci to jest, przepraszam, że użyję tego porównania, Jurand ze Spychowa, czyli postać historyczna, o której oni nic nie wiedzą. Teraz jak to zrobić, żeby powiedzieć, kim on jest, a następnie przekazać wartości, spoiwo społeczeństwa naszego, bo Solidarność jest tym, co powinno uczyć ludzi, tak?
Jakie wartości Jacka Kuronia będziecie przekazywać uczniom?
Inne spojrzenie na politykę i patriotyzm.
Ta jego determinacja i to, czego teraz młodzieży brakuje, to dążenie do celu, nieustępliwość. Tak, tego nam brakuje chyba.
Jacek Kuroń skończyłby wczoraj 92 lata, a z uczestnikami obchodów jego urodzin rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Kolejne informacje o 7.20, za chwilę poranek i Maciej Głogowski, ale teraz jeszcze pogoda. Dziś niemal w całym kraju przewaga słońca. Jedynie na wschodzie i południu miejscami zachmurzenie wzrośnie i pojawić się mogą słabe opady deszczu. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano jeszcze teraz na południu uwaga także na gęste mgły. Termometry pokażą dziś od 5 stopni nad morzem do 10 w centrum i do 14 na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
I jest 7.06, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Bez zbędnej zwłoki zaczynamy. Jest tyle rzeczy, które chcę państwu opowiedzieć i o tym poranku, i o tym, co po poranku w prasie i nie tylko w prasie. Naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy i niezwykle istotnych dzieje się, więc myślę, to nigdy nie były, mam nadzieję, i nie będą nudne godziny, które właśnie rozpoczynamy w TOK FM, rozpoczynając środowy poranek. Po pierwsze, kilka słów kluczowych o gościach. Zaproszenia do naszej audycji na dziś przyjęli pani Agata Jaździk-Osmulska z Politechniki Warszawskiej. Mówić będziemy po najbliższych informacjach o zmianach w przepisach o ruchu drogowym. Ostatnio dużo tych zmian, co kilka tygodni czy miesięcy zaczynają obowiązywać kolejne. Jest o czym rozmawiać, a wszystko po to, by na drogach, chodnikach było bezpiecznie. Dla tych, którzy poruszają się w autach, tych, którzy poruszają się pieszo, czy korzystając z innych środków transportu. A bezpiecznie Tak przynajmniej jakbyśmy chcieli, to jeszcze nie jest. Kolejnym gościem po informacjach po 7.40 będzie profesor Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. O sprawiedliwości i praworządności będzie ta rozmowa. Nie można pomijać tematów związanych z przywracaniem porządku ustrojowego, trójpodziału władzy i praworządności, nawet jeśli takich rozmów na koncie mamy już wysłuchanych i przeprowadzonych bardzo wiele. Być może właśnie zbliżamy się do kluczowych wydarzeń. No i pytanie, czy ta praworządność i trójpodział władzy to będzie tak przywrócony do stanu, zaryzykuje, idealnego, czy nie? Po 8.00 Miłosz Motyka, minister energii. Co z cenami paliw i dostawami ropy naftowej do Polski? Mnóstwo niewłaściwych, fałszywych, po prostu fałszywych informacji w przestrzeni publicznej. Wiem, my tutaj w TOK FM możemy patrzeć na to, o czym mówiliśmy, mówimy, czyli na prawdziwe informacje, ale nie ma co ukrywać. W przestrzeni publicznej jest wiele fake newsów. Minister energii jest dziś, mam nadzieję, odpowiednim gościem, by o tym pomówić i przedstawić jak najbardziej wiarygodne i rzetelne wiadomości o rynku paliw i o cenach również. Myślę, to bardzo interesujące. Po 8.20 w komentatorskiej części środowego poranka Joanna Solska i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, a poranek TOK FM rozpoczynamy jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy i już teraz zachęcam, by po wysłuchaniu poranka pozostać z TOK FM jak zawsze dłużej. Po 9.00 u Cezarego Łasiczki dziś odpowiedź, bo pytanie Cezary zada, a mam nadzieję nasz gość odpowie, czy Polsce potrzebne jest zaawansowane odstraszanie nuklearne. Jak to może wyglądać? Dyskusja na ten temat powraca w Polsce. Zresztą za chwilę będę jeszcze do tego tematu też powracał, przeglądając dla Państwa, czy relacjonując to, co wyczytałem w dzisiejszych gazetach. W informacjach kilka minut temu przywołaliśmy wypowiedź ministra Stanisława Wrzątka, który tutaj wczoraj, reprezentując Ministerstwo Obrony Narodowej, w wywiadzie politycznym u Karoliny Lewickiej również o francuskich propozycjach mówił, więc i po 9.00 w TOK FM już teraz serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy Cezarego Łasiczki z Łukaszem Tolakiem z Uniwersytetu Civitas. Bardzo interesujący tekst. Kto ma możliwość i ochotę zajrzeć na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, na strony internetowe. Bardzo interesujący tekst. Suwerenne, ale wysunięte na Europę. Ewolucja francuskiej doktryny odstraszenia nuklearnego. I jedno tylko zdanie albo jeden akapit z tego tekstu, a w całości go Państwu polecam. Ta znacząca ewolucja francuskiej doktryny nuklearnej jest efektem długotrwałych dyskusji w gronie sojuszników oraz reakcją na zagrożenie ze strony Rosji i zmieniające się priorytety polityki USA. Zaangażowanie sojuszników w elementy polityki francuskiego odstraszania nie spowoduje jednocześnie naruszenia podstawowych zasad tej doktryny, całkowitej samodzielności decyzyjnej prezydenta Francji w kwestii odpalania salwy nuklearnej oraz kontroli francuskich sił zbrojnych nad arsenałem. To tylko jedno zdanie, czy też jeden akapit, ale temat niezwykle interesujący. Już nie zaczynałem od początku, jak to było, bo myślę, doskonale Państwo wiedzą tych informacji ostatnio mnóstwo i wypowiedzi także. No to jeszcze kilka zdań o francuskim parasolu nuklearnym. Z drugiej strony Rzeczpospolitej, na drugiej stronie w Rzeczpospolitej, komentarz redaktora naczelnego Michała Szułdrzyńskiego zatytułowany Między Paryżem a Waszyngtonem. Również nie w całości, ale dwa akapity Państwu zacytuję. Nieco wyrwane z kontekstu, ale kontekst jest znany, więc mam nadzieję, te cytaty tylko zachęcą Państwa, by przeczytać w całości. Gdy na początku marca 2026 roku Paryż ogłosił, że 8 państw jest zainteresowanych udziałem w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym, a akces Polski zgłosił premier Donald Tusk z Pałacu Prezydenckiego, usłyszeliśmy, że Karol Nawrocki nie wiedział o prowadzonych rozmowach, a w ogóle to powinniśmy zadbać o udział w amerykańskim programie. Kropka. Państwo tutaj czytają kolejny fragment, a ja odwołuję się do ostatniego. Dość tylko powiedzieć, że wydawało się, iż prawica wyciągnęła wnioski z tego, jak nieprzewidywalny jest Donald Trump. Pierwsza reakcja na francuską propozycję pokazuje, że nie. Że strategia wkładania wszystkich jajek do jednego amerykańskiego koszyka wciąż cieszy się popularnością. Trzeba mieć nadzieję, że po SAFE program nuklearnego odstraszania nie stanie się przedmiotem sporu rządu z prezydentem i stojącą za nim prawicą, tylko szkoda relacji z Francją, z którą niedawno podpisaliśmy porozumienie o szczególnym wzmocnieniu obrony. Umowę tę ratyfikował Karol Nawrocki. Pisze Michał Żółdrzyński. Druga strona Rzeczpospolitej. Można zajrzeć. Co dalej? Tygodnik Polityka. Dzisiaj środa. Tygodnik Polityka. Otwarcie. Temat okładkowy. Z pytaniem o polską bombę atomową. Czy to możliwe? Czy to ma sens? Na 10 stronie rozpoczyna się tekst, czy 10-11, Marka Świerczyńskiego, bomba domowej roboty. To jest wkład w tę dyskusję jeszcze przed zapowiedziami prezydenta Francji o tym, jak my w ogóle myślimy, mówimy i co prezydent Nawrocki mówił o tej broni w kontekście oczywiście szerokiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę warto sobie tak podsumować i wejść w temat broni atomowej. Z różnych perspektyw w tym tekście można poczytać. Zachęcam, tak jak wspomniałem, to okładkowy temat w tygodniku Polityka. Co dalej? To może trochę takiej polityki politycznej, partyjnej. W tym przeglądzie prasy mamy jeszcze chwilę, nie za długą. Dla Państwa, którzy nie mają czasu spojrzeć na zegarek, a szykują się do wyjścia do domu, z domu do pracy, szkoły lub innych właściwych sobie zająć, to proszę tylko mieć cały czas TOK FM przy sobie, ale informuję, właśnie zbliża się 7:15. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie sondaż poparcia dla partii politycznych. To jest najnowsze badanie IBRIS, wykonane nie tak dawno, no w ostatnim czasie. Jakoś umknęła mi ta data, nie jest tutaj tak intuicyjnie wyszczególniona. Koalicja Obywatelska 30%, Prawo i Sprawiedliwość 22%, Konfederacja niepełne 14%, ta druga, Panna Brauna, nieco ponad 9%, Lewica niecałe 7%, Polskie Stronnictwo Ludowe trochę ponad 4%, Partia Razem niepełne 3,5%, Polska 2050 1,5% i Partia Nie Wiem prawie 9%. Z tego sondażu wynika, że jakby to wszystko podzielić na mandaty, to układ sił w parlamencie wyglądałby tak, że gdyby hipotetycznie, teoretycznie, być może, przypuśćmy, Prawo i Sprawiedliwość jednak chciało rządzić i współrządzić z Konfederacją i Braunem, to miałoby nawet 248 mandatów. Do wyborów jeszcze ponad 2 lata. Niepełne 2 lata, ponad 1,5 roku, może tak. Zaryzykuję, nie liczyłem, ale chyba z 1,5 roku jeszcze jest. Tak, Maciej Jarząb kiwa mi głową, że jest. Więc tych sondaży będzie mnóstwo, sytuacja się zmieni. A jak będzie, no to oczywiście, jakby to analitycy powiedzieli, czas pokaże. Co jeszcze do opowiedzenia? Czołówka dzisiejszej Gazety Wyborczej to miliony na propagandę PiS. Fundacja Orlenu przekazała ponad 4,5 miliona złotych na kampanię promującą 4 razy nie. Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że było takie referendum. Ono było w czasach wyborów w 2023 roku. Referendum już dawno zapomniane. Teraz prokuratura zabezpieczyła nieruchomości ówczesnej prezeski fundacji, która zaakceptowała fakt, że pieniądze przeznaczono na coś, co nie było zgodne z celem funkcjonowania tej fundacji. A to nieładnie, a nawet więcej. Czołówka dzisiejszej Gazety Wyborczej. Można o tym przeczytać. Można też zajrzeć na tok.fm.pl i być w temacie, o którym Państwo mogli także usłyszeć tuż przed informacjami, gdy kończył się pierwszy program, a zaraz startował poranek TOK FM. Tutaj w studiu była Marta Kasztelan, autorka nowego serialu, który już jest dostępny i o którym też można przeczytać na tok.fm.pl. Misja Kaja. Naprawdę warto zajrzeć, przeczytać, posłuchać, mieć świadomość, co w Polsce także się dzieje i chyba tyle. W tej chwili powiem, jest już prawie 7.18, o 7.20 w TOK FM informacje, a po informacjach pierwszym gościem poranka będzie pani Agata Jaździk-Osmulska. Rozmawiać będziemy o przepisach ruchu drogowego.
Autopromocja.
Skierowanie do lekarza specjalisty. Czy zawsze potrzebne? Nie. Są tacy, do których idę prosto z mostu, z przysłowiowej ulicy. Ale są też osoby, które żadnych skierowań nie potrzebują. Jak to możliwe? Wyjaśnimy tę kwestię w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty. Czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
Polski Design plus Dzień Kobiet równa się Targi Rzeczy Ładnych w Krakowie. 260 wystawców, ceramika, plakaty, biżuteria. Chodźcie na największe targi designu w Polsce. TRL Kraków, 7-8 marca, hala Expo Kraków. Wiosna będzie ładna.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen. Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Garbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Kary bezwzględnego pozbawienia wolności od roku do półtora roku oraz kilkuletnie zakazy wykonywania zawodu. To prawomocny już wyrok wobec trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli, która zmarła w 2021 roku w szpitalu w Pszczynie. Zdaniem rodziny kobiety lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Wcześniej stwierdzono wady rozwojowe płodu. Fundacja Orlenu przekazała ponad 4,5 miliona złotych na kampanię promującą referendum 4 razy nie, mające pomóc PiS-owi w wygraniu wyborów w 2023 roku. Teraz prokuratura zabezpieczyła 4 nieruchomości byłej prezeski fundacji, która akceptowała fakt, że pieniądze przeznaczono niezgodnie z celem, informuje dziś Gazeta Wyborcza. Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO, twierdzą eksperci. Według mediów CIA pracuje nad uzbrojeniem sił kurdyjskich, by wesprzeć powstanie przeciwko władzom w Teheranie. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi i kurdyjskimi liderami w Iraku o przekazaniu im wsparcia militarnego. Ponad miliard ludzi cierpi już na otyłość, a do 2035 roku co czwarta osoba będzie zmagać się z nadwagą lub otyłością, alarmuje Światowa Federacja Otyłości. Konieczne są rozwiązania systemowe, inaczej nie poradzimy sobie z tym największym wyzwaniem zdrowotnym, podkreślają specjaliści. Dziś, 4 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Otyłości. A teraz czas na informacje sportowe.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Mateusz Stanicki, zapraszam. Wynikiem 2-2 zakończyło się spotkanie polskich piłkarek w pierwszym meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Te są jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027 i biało-czerwone zrobiły tym samym mały krok w kierunku przyszłorocznej imprezy w Brazylii. Choć zespoły podzieliły się punktami, to wynik można uznać za sukces, gdyż to pomarańczowe były faworytkami tego spotkania. W drugim eliminacyjnym meczu Polki zmierzą się w sobotę w Dijon z Francuzkami. Oprócz tego ich rywalkami w grupie są jeszcze Irlandki. Czerwona kartka za zasłanianie ust podczas sprzeczek na boisku. To najnowszy pomysł prezydenta FIFA. Ma to oczywiście związek z ostatnimi wydarzeniami w Lidze Mistrzów, gdzie jeden z zawodników miał obrażać na tle rasowym gwiazdę Realu Madryt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
To oczywiście na razie pomysł, ale Gianni Infantino w wywiadzie dla Sky News przyznał, że chciałby wprowadzić taki przepis już na tegoroczny mundial. Prezydent FIFA uważa, że jeśli ktoś, mówiąc do innego zawodnika, zasłania usta koszulką, to znaczy, że mówi coś, czego inni mają nie usłyszeć. I nie są to komplementy. Zamiast dochodzenia potem, co dany piłkarz rzeczywiście powiedział, sędzia powinien karać takie zachowanie czerwoną kartką. To oczywiście pokłosie niedawnego meczu Benfica-Lizbona z Realem Madryt. Argentyńczyk Gianluca Prestiani zasłonił usta i zdaniem Vinicius'a Juniora nazwał go kilkukrotnie małpą. UEFA zawiesiła zawodnika na jedno spotkanie i prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Trener Jose Mourinho już zapowiedział, że jeśli jego piłkarz okaże się winny, to w barwach Benfiki pod jego wodzą już na pewno nie zagra. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
A teraz jeszcze sytuacja międzynarodowa, jaka może wpłynąć na rozgrywki w golfa. Nasz zawodnik Adrian Meronk wraz z 7 innymi graczami nie może odlecieć z Dubaju na kolejny turniej, który ma się rozpocząć jutro w Hongkongu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozostaje także m.in. 52-letni Brytyjczyk Lee Westwood, były lider światowego rankingu. Zawodowi golfiści trenowali w Dubaju, zanim rozpoczęte w sobotę amerykańsko-izraelskie naloty na Iran doprowadziły do odwołania lotów i zamknięcia lotnisk w regionie. Łukasz Czaplan z Petardy Kraków zdobył w wyrywaniu złoty medal leckich Mistrzostw Europy w konkurencji ruchoma tarcza przebiegi mieszane. To kolejny medal Polaka w Mistrzostwach Kontynentu. Poprzednio był drugi w ruchomej tarczy na 10 metrów. W sporcie to tyle. Przed nami prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
W ciągu dnia dziś maksymalnie 7 stopni na Podlasiu, w centrum 10, na południu do 13. Będzie dużo słońca, a deszcz miejscami jedynie na wschodzie i południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Prawie 7.25. Raz jeszcze dzień dobry. To jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski. Bardzo mi miło, że są Państwo z nami, a my z Państwem. A w studiu pani doktor Agata Jeździ-Kosmulska z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Marito w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To porozmawiajmy o tym, co się dzieje na polskich drogach, ale już nie tylko o zmianach w przepisach ruchu drogowego, ale tak kawałeczek dalej. Przesuniemy tę dyskusję. Zgoda?
Oczywiście.
To ja trochę mam nadzieję... Panią sprowokuję i zobaczymy, co się stanie. Czy jest w pani opinii, z doświadczenia, dobrze, czy dobrze się dzieje, że przepisy, które właśnie wchodzą w życie, weszły, pozwalają, by prawo jazdy kategorii B uzyskały osoby, które ukończyły 17 lat? Każda odpowiedź jest dobra. Bo te osoby... pod warunkiem jazdy w obecności opiekuna, który musi spełnić określone w ustawie wymagania, będą mogły po uzyskaniu oczywiście uprawnień też prowadzić samochód.
To ja też pana sprowokuję.
Proszę bardzo.
Czy to, rozumiem, jest wynikiem pogłębionych badań i analiz ostatnich lat, że uporaliśmy się z młodymi kierowcami, że nawet w czasie pandemii największy problem mieliśmy z młodymi kierowcami, którzy robili sobie wyścigi w miastach. To, że w czasie pandemii spadły nam koszty wypadków, ale wzrosły nam wśród młodych kierowców. I to jeszcze na dodatek młodych mężczyzn. Rozumiem, że to jest wynik tych właśnie pogłębionych analiz naszego przekonania, że już jest tak bardzo dobrze na polskich drogach i spadły nam tak koszty wypadków, że teraz możemy jeszcze poszerzyć tą grupę i to, co nam na szczęście do tej pory było, to prawda dopełnimy tymi młodymi kierowcami. Jestem przerażona teraz już na poważnie.
Nie, no ta odpowiedź, której pani udzieliła na początku, też wydaje mi się była poważna, bo naszych słuchaczek i słuchaczy nie trzeba pewnie uprzedzać, że była tu ironia. Ja się tylko zastanawiam, domyślam się, że dla niektórych możemy mówić rzeczy w tej chwili bardzo niepopularne, ale trudno. Grupa najmłodszych osób, najmłodszych użytkowników dróg kierowców, tych, którzy uzyskiwali uprawnienia w dotychczasowym trybie, kończąc 18 rok życia, odbywając kurs, a potem egzamin, to jest ta grupa najwyższego ryzyka, zarówno po stronie jako sprawcy i jako osoby poszkodowane, prawda?
Tak, jako sprawcy i jako ofiary. I dla nas najcenniejsza z punktu ekonomicznego, chociaż z punktu społecznego każdy dla nas jest cenny i życie każdego na drodze jest bezcenne, tak? Ale no, zapewne też z tego powodu zostałam tutaj zaproszona, bo się zajmuję wiele lat kosztami wypadków drogowych i wielokrotnie mówiłam, że ci najmłodsi, przed którymi jest całe życie, są największym kosztem dla państwa, jeżeli stają się ofiarą wypadku drogowego. Więc to jest
ten... A statystycznie stają się najczęściej tą ofiarą, tak?
Tak, oczywiście. Najczęściej są i ofiarą, i sprawcą. To też na to trzeba zwracać uwagę. Ja w ogóle tak się zastanawiam, bo słyszę...
Czyli my podejmujemy świadomie, jako państwo, już nie wchodzę w powody tej podjęcia decyzji, poszerzamy te ryzyka, zwiększamy ich, tak? Wystawiamy się na jeszcze większe
Panie
ryzyko.
Panie dyrektorze, zastanawiałabym się nad słowem świadomie, dlatego że Unia Europejska wiele lat temu wymusiła na nas, żebyśmy liczyli koszty wypadków drogowych, ale liczymy je w Unii po to, żeby wyciągać wnioski i podejmować mądre decyzje, żeby zobrazować tym, którzy może nie mają takiego ekonomicznego podejścia, którzy nie uważają, że trzeba wszystko zmonetaryzować, ale tam, gdzie wydajemy pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, to musimy grać również argumentami kosztowymi. Więc po to liczymy koszty, analizujemy, z czego wynikają, jaka jest ich struktura. Co więcej, oczywiście ktoś powie, że liczymy koszty, nie wszystko da się zmonetaryzować, ale my próbujemy policzyć to, co jest trudno policzalne, porównać to, co się da, żeby przekonać ludzi, że wypadek drogowy kosztuje społecznie i zarówno w tych kwestiach, które możemy policzyć, jak i w kwestiach subiektywnych, których nie oddadzą żadne pieniądze, ale możemy sobie wyobrazić.
Jest to tragedia najczęściej.
Jest to tragedia, ale myślmy też o tym, że jest to tragedia, której sobie chyba nie wszyscy zdają sprawę. Jakby pan mi zadał pytanie, chociaż często mi się zadaje pytanie, już sobie sama je zadam, ile kosztuje wypadek drogowy?
Ile kosztuje wypadek drogowy?
Ale ten najcięższy, panie redaktorze, taki.
Ten najcięższy.
Dziękuję, świetnie się dogadujemy. On kosztuje utratę tego najlepszego życia, jakie moglibyśmy mieć. Więc dzisiaj pan odnosił się do tych, którzy gdzieś tam nas słuchają, jadą do pracy, jadą do szkoły, zawożą dzieci. Nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, że co ósmy Polak w ciągu ostatnich 3 lat był ofiarą wypadku drogowego albo uczestnikiem kolizji. A jak weźmiemy pod uwagę jego bliskich, dzieci, rodzinę, znajomych, to okazuje się, że to co czwarty człowiek ma to doświadczenie.
I z tych danych, które pani teraz przedstawiła, jakie wnioski należałoby wysnuć?
Przede wszystkim taki wniosek, że nie możemy poradzić sobie z minimalizacją, z profilaktyką, z tym, żeby nie było wypadków drogowych, ale jeżeli nawet one się zdarzą, to nie możemy sobie poradzić z tym, żeby ludzie po wypadku drogowym wrócili do swojego poprzedniego życia.
I teraz ktoś, kto znów odwołuje się do wspaniałych naszych słuchaczek i słuchaczy, może pomyśleć sobie, no dobrze, siedzą w tym studiu pani i jakiś facet, rozmawiają o tym, że co? Że wypadki kosztują? Wszyscy to wiemy. A powód do tej rozmowy był taki, że młodzi ludzie będą mogli usiąść za kierownicę po spełnieniu określonych wymogów. I co im to przeszkadza? No może rzeczywiście przeszkadza? Może my przesadzamy teraz?
Może przesadzamy. A to ja w takim razie odwrócę pytanie. A co im to daje? Dlaczego chcemy dać im to prawo jazdy? Czym jest prawo jazdy? Czym jest jazda samochodem?
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w tym aucie. Zaryzykuję. Przyjemnością? Przywilejem?
Mam panu
pomysł. Prawem?
Prawem. Nie jest prawem. Według mnie nie jest prawem.
Prawo
jest
jazdy.
Jest prawo jazdy, ale to jest przywilej, który się nabywa. Nikt się nie rodzi z prawem jazdy. Tak? Jest to przywilej, trzeba spełnić pewne warunki. My teraz rozszerzamy te warunki.
Ale wie pani, że jak tam siedzimy za tą kierownicą, to się nikt tak nad tym nie zastanawia. Użytkowo
ja
wsiadam, bo mam daleko do domu, do pracy. Bo muszę podjechać, bo zawieźć, bo przywieźć, bo kupić.
Oczywiście i argument tego, że jesteśmy często wykluczeni komunikacyjnie, że nie mamy alternatywy, to jest osobny problem i ważny. I z tym się zgadzam. Natomiast nie możemy podchodzić, przynajmniej to jest moja opinia skromna, że nie możemy podchodzić do tego w ten sposób, że to jest prawo, raz nam dane, nam się to należy.
No to już wiemy, że nieraz dane, bo są tacy, którzy tracą za niestosowanie się do przepisów.
I bardzo dobrze. To jest przywilej, po który sięgniemy i który warto utrzymać. Natomiast wydaje mi się też, takie mam odczucie, że ta debata ciągle krąży wokół tego, jak ograniczamy swobodę obywatelską, zabierając prawo jazdy, albo jak rozszerzamy swobodę obywatelską, dając młodym ludziom prawo jazdy wcześniej.
No właśnie.
Nie o tym powinna być debata.
A może nie o tym, ale ja od tego zacząłem i namówiłem panią do tej rozmowy.
Ja wiem, ale ja zmierzam do tego, że ta debata, dlaczego nie poprowadzimy debaty o tym, jak ludzie, którzy nieprzygotowani, niedojrzeli, a przecież...
Ale przecież te najmłodsze osoby, 17 lat, odbędą kurs, będą miały egzamin, a potem jeszcze będą jeździły ze swoim opiekunem przez jakiś czas. No to wszystko jest poprawnie, no na papierze się zgadza.
Zgadza się. Na papierze się wszystko zgadza. Tylko, że my może zanim weźmiemy się za rozszerzanie tej grupy młodych uczestników ruchu drogowego, zmieńmy tak system edukacji, sprawdźmy go na starszych uczestnikach, czy on się zgadza.
Na starszych uczestnikach, czy się ten system sprawdza?
No właśnie w ten sposób, jakiego rodzaju mamy wypadki. To jest też ciekawe, bo cieszymy się, że mamy mniejsze koszty, ale te koszty w grupie ciężkich wypadków drogowych są większe. Powiększają nam się koszty z tytułu ciężkich obrażeń ciała. Zmienia się ciężkość wypadków. Czyli uporaliśmy się z wypadkami śmiertelnymi, ale dalej mamy do czynienia z ciężkimi wypadkami drogowymi.
A wciąż w tej grupie tych poważnych wypadków głównie sprawcami lub ofiarami są ci najmłodsi użytkownicy dróg, kierowcy?
Z reguły tak, no raczej.
Czyli rozszerzamy,
Tę grupę. Ja nie chcę tutaj mówić takimi ogólnikami, jak psychologowie transportu lepiej się poruszają w tym obszarze, ale zawsze pojawia się takie hasło brawura, prawda, energia, dynamika, brak wyobraźni. Chciałabym tego unikać, bo ja nie jestem psychologiem transportu.
A ja dlatego takich słów nie używałem, wie pani.
Generalnie właśnie największe koszty generują nam ci młodzi.
Tylko może banalne jest wyjaśnienie. No, z jazdą samochodem jest chyba tak, mam nadzieję, że się nie pomylę. Im więcej godzin, kilometrów przejedziesz, tym masz większe doświadczenie. No ale od czegoś trzeba zacząć. Ktoś, kto będzie miał lat 30 i zrobi prawo jazdy, też nie będzie miał takiego doświadczenia jak ten, który mając 30 ma już od 12 lat to uprawnienie.
To prawda. Zgadzam się z panem. Natomiast wydaje mi się też, że warto nie... sięgać po rozwiązania, które są dostosowane do profilu naszych uczestników dróg.
Czyli wybraliśmy sobie w Polsce takie rozwiązanie, w którym oby nie i oby nikt, kto to uprawnienie uzyska teraz znowu wcześniej, mając lat 17, oby nie doświadczył niczego złego, ale gdzie być może potencjalnie rozszerzyliśmy sobie problem.
Rozszerzyliśmy sobie problem, może to jeszcze nie padło, chyba nie padło, ale czy my jesteśmy gotowi na to rozwiązanie? O to chodzi, bo jeżeli my mówimy, że starsi uczestnicy ruchu, ci doświadczeni, nie mają wyobraźni, nie respektują prawa, to skąd oczekiwania, że teraz nagle tak zmieniliśmy system, że ci młodsi, którzy uczą się od tych starszych, gdzie jest duży wpływ środowiska, przecież to jest wiele aspektów takich społecznych.
Będą dobrymi i poprawnie jeżdżą użytkownikami ruchu.
Jeżeli ci starsi nie dają im dobrego przykładu.
To było kapitalne pytanie. Na koniec. Może zostawimy wszystkich, którzy nas słuchają, z refleksją, do przemyślenia po prostu.
I pozdrawiam tych, co jadą do pracy, żeby jechali bezpiecznie.
Każdą inną podróż, którą się wybierają. Tak, trzymamy kciuki, by bezpiecznie. To od nas się zaczyna. Jaką decyzję podejmiemy na tej drodze? Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Agata Jaździk-Osmulska, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Merito w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Informacje w TOK FM o 7.40. Po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Adam Bodnar.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji Tok FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Realme 14T 5G, pamięć 256 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 849 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wybieram Aldi na Dzień Kobiet. Od czwartku tulipany 9 sztuk. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za bukiet przy zakupie dwóch. A w sobotę kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold 200 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Wszystkiego dobrego na Dzień Kobiet!
Jakie to słodkie!
Jak bombonierka z delikatesów Centrum. Idziemy czy biegniemy?
Do środy, merci. Wybrane rodzaje 12,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99. I kilogram szynki wieprzowej 9,99 z kuponem w aplikacji. Limit 3 kilo. Cena przed obniżką 18,99. W obu ofertach limit jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Dzień kobiet, dzień kobiet. Niech każdy
Marian,
się
dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co?
No dobra, a może być z Media Expert?
No, super.
Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Pożegnaj zimę i otwórz sezon ogrodowy z OBI. Tylko teraz za zakupy za minimum 300 zł na wszystko do ogrodu dostaniesz aż 10% zwrotu na kartę podarunkową. Promocja tylko do 7 marca. Szczegóły w regulaminie. OBI. Twój ekspert od ogrodu. Zrobisz to z OBI.
W Biedronce od poniedziałku do soboty masz zestawy śniadaniowe, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka. Ser żółty królewski sierp 135 gramów, a do niego wybierz do 5 bułek spośród bułki 100% z mąki żytniej 55 gramów, bułki kajzerki 55 gramów lub bułki z ziarnem 70 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit dzienny 5 bułek po 20 groszy na kartę. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano. Od zawsze na zawsze.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zagrożenie w Polsce w związku z wojną na Bliskim Wschodzie jest niewielkie, przekonuje w TOK FM ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Niemczyk. Jego zdaniem konflikt prędzej może wywołać kolejną falę migracji, którą Europa odczuje.
Jeżeli tam dojdzie do konfliktów narodowościowych, jeżeli tam na przykład jakaś agresja społeczności się, czy wojsk też regularnych, irańskich albo innych, zacznie się na przykład odbywać przeciwko Kurdom, może to uruchomić nową falę uchodźców i z czym będą się też łączyć pewne zagrożenia.
Jak mówił ekspert, celem w Europie mogą być amerykańskie plany. placówki dyplomatyczne. Dyrektorzy szpitali powiatowych protestowali wczoraj przed Ministerstwem Zdrowia. Przedstawiciele placówek domagają się od resortu rozwiązań, które zapewnią szpitalom płynność i finansowanie podwyżek wynagrodzeń. Mówił o tym w TOK FM prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.
Praktycznie chodzi o to, żeby znalazły się większe środki, żeby zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów, żeby nie stali w dłuższych kolejkach, żebyśmy nie musieli odwoływać zabiegów planowych, żeby ta dostępność wzrastała, a nie była ograniczona.
Dyrektorzy szpitali zapowiadają zaostrzenie protestu, jeśli do końca marca nie zostanie rozwiązana kwestia podwyżek pensji minimalnych. Edukacja zdrowotna musi być obowiązkowa, przekonują przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, którzy przygotowali w tej sprawie petycję do premiera i ministra edukacji. Jak mówią, państwo nie może ulec religijnym fundamentalistom, a młodzi ludzie muszą mieć dostęp do sprawdzonych informacji, na przykład w zakresie edukacji seksualnej.
Mamy wybór. Albo dzieci mogą się o tym uczyć w szkole w sposób rzetelny i dostosowany do ich wieku, albo mogą szukać odpowiedzi w internecie. Bardzo często mogą trafić na treści niedostosowane do ich wieku, na przykład na strony pornograficzne.
W tym momencie nasze państwo stoi przed kluczową decyzją, czy oddać tę wiedzę, wiedzę o zdrowiu, wiedzę o seksualności, wiedzę o dojrzewaniu algorytmom w internecie, czy wziąć odpowiedzialność i nauczyć młode osoby kluczowych pojęć, zachowań.
Jakim ogromnym sukcesem tego rządu byłoby naprawdę wprowadzenie w końcu obowiązkowej, rzetelnej, dobrze prowadzonej edukacji seksualnej. To byłby wspaniały sygnał międzynarodowy, że w Polsce zadziało się coś takiego.
Mówili Michalina Popko z Fundacji Cześć Ciało, Dominik Kuc z Fundacji Grow Space i Paula Wawrzyńczyk z grupy Ponton. Edukacja zdrowotna weszła do szkół we wrześniu jako przedmiot nieobowiązkowy. Do końca marca ministerstwo ma zdecydować, czy od przyszłego roku zajęcia będą obowiązkowe dla wszystkich. W ciągu dnia dziś maksymalnie 7 stopni na Podlasiu, w centrum 10, na południu do 13. Będzie sporo słońca, a deszcz miejscami jedynie na wschodzie i południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Prawie 7. Nie, właściwie nie prawie. 7.44. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Naszym gościem jest pan profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A gdyby to pan, panie senatorze, otrzymał pismo od szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej jako minister sprawiedliwości, to ciekawy jestem, co by odpowiedział, ale zanim pozwolę panu odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytanie, to dla państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, muszę choćby zdanie z tego pisma przytoczyć. W imieniu prezydenta napisał pan Nawrocki, pan Bogucki minister. Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie bezprawnych działań polegających na ograniczaniu uprawnień zastępców prokuratora generalnego. No pan też chyba ich ograniczył.
Ja myślę, że to, co robi pan minister Żurek, to jest naturalna kontynuacja moich działań. W zasadzie nawet nie widziałem chyba żadnych innych działań, które by podejmował w odniesieniu do tych osób, czyli do pana Ostrowskiego, pana Sieraka i do pana Janeczka. Hernanda i pana Janeczka. I to jest tak, że no, pamiętajmy, że w 2023 roku w połowie roku została uchwalona nowelizacja prawa o prokuraturze, która miała na celu zabetonowanie całej instytucji. Miała spowodować, że...
I zabetonowano.
Że dokładnie, że ktokolwiek zostanie prokuratorem generalnym, to nie będzie mógł w żaden sposób funkcjonować. Szczęśliwie jednak prokurator generalny ma wpływ na to, jak prokuratura funkcjonuje. Szczęśliwie prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk i on ma prawo tak pracować, aby prokuratura mogła być sprawna
ale
i efektywna.
Ale to poważnie brzmi. Minister, szef Kancelarii Prezydenta do ministra sprawiedliwości o wyjaśnienie bezprawnych działań polegających na ograniczeniu uprawnień.
No brzmi poważnie, ale to myślę, że nie różni,
to
się,
pizza, tak?
Nie różni się ten list niczym od tego, co pisał wcześniej prezydent Andrzej Duda. Myślę, że to jest efekt tego, że gdzieś dwa tygodnie temu było spotkanie właśnie tych osób z panem prezydentem. Pewnie poprosili o jakąś interwencję. No prezydent poczuł się zobowiązany i taką interwencję wystosował.
A jak to właściwie wyglądało tak w praktyce? Pan tam wszedł do resortu w grudniu 2023 roku i spotkał się z tymi panami, tak?
Nie z wszystkimi. Pamiętam, że tam miałem jedno spotkanie z prokuratorem Hernandem. Z prokuratorem Janeczkiem też było jedno spotkanie w innym kontekście. Natomiast...
No, co później, on im powiedział?
Znaczy, chciałem powiedzieć, później był ten bardzo taki przełomowy moment, czyli połowa stycznia 2024 roku, czyli kiedy pan Dariusz Barski wrócił na emeryturę. I wtedy rozpoczął się okres, kiedy najpierw pełniącym obowiązki prokuratora generalnego był, prokuratora krajowego był Jacek Bilewicz, później był konkurs. Konkurs wygrał prokurator krajowy Dariusz Korneluk. No i później były podjęte różne decyzje, w tym wydane zarządzenia kompetencyjne, które przesuwały możliwości wpływania i zarządzania prokuraturą krajową.
Czyli ci panowie po prostu mają tytuły, ale nie mają żadnej roboty.
To
i
znaczy,
to jest bezprawne.
Absolutnie, to nie jest tak, że nie mają roboty. Oni pracują dalej w prokuraturze krajowej, pracują w wydziałach zamiejscowych pionu przestępczości zorganizowanej i absolutnie mają swoje zadania powierzone. To nie jest tak, że...
Tylko nie mają tej, która wynikałaby z funkcji zastępcy prokuratora generalnego.
Tak, ponieważ w tym przypadku tutaj no, główny trzon tych kompetencji ma pan prokurator krajowy, ale też pani prokurator Marczak, też prokurator Pozorski, jest kilku innych zastępców prokuratora generalnego. Jeszcze oczywiście wspomniałem już o prokuratorze Bilewiczu, który też pełni funkcję zastępcy prokuratora generalnego.
To tyle tego historycznego odwołania, ale widziałem to pismo opublikowane, no, chyba się nie pomyliłem, wczoraj na profilu, ja to widziałem na portalu, na profilu X-owym pana ministra Boguckiego, więc postanowiłem o tę historię z zastępcami prokuratora generalnego zapytać, ale rozumiem, że jest to takie, trochę bym powiedział, rutynowe działanie, tak, żeby się działo.
Na pewno nie jest rutynowe to, że na Twitterze tam już ta liczba znaków to już sięga chyba ładnych kilku tysięcy, bo to jest naprawdę, no, całe pismo zostało na tym Twitterze odnotowane. Myślę, że to jest niestandardowe działanie ze strony Kancelarii Prezydenta.
No tak, ale to korzystają z tego ci użytkownicy, którzy lubią takie długie teksty. Dobrze, to możemy zostawić. Na ile pomylę się, stwierdzając, że właściwie taki tradycyjny podział władz sądownicza, ustawodawcza, wykonawcza nie zostanie przywrócony, bo mimo wysiłków i chęci w Sądzie Najwyższym będzie prawie dalej tak, jak jest. Jak będzie z KRS-em, to nie wiadomo, a i problemy z Trybunałem Konstytucyjnym się pojawiają i wciąż będą pojawiać.
Ja myślę, że takie defetystyczne myślenie pana redaktora nie jest trafne, ponieważ...
Czytał pan listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
No tak, ale to jest Sąd Najwyższy, tak? I sąd,
nie bagatelizujmy Sądu Najwyższego.
Nie bagatelizujemy, natomiast myślę, że jednak w ostatnim tygodniu wydarzyły się dwie rzeczy, które mają znaczenie z punktu widzenia debaty. Po pierwsze, opinia Komisji Weneckiej z ostatniego piątku, która zostanie formalnie przyjęta w tym tygodniu w Wenecji, która odnosi się także do statusu Sądu Najwyższego, ale także uchwała Sejmu w sprawie przyszłości Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz proszę zauważyć, ta uchwała dotycząca KRS-u, ona mówi mniej więcej w ten sposób. Prezydent nie podpisał ustawy, trzeba wybrać skład Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z obowiązującą ustawą, ale musimy to zrobić w taki sposób, aby właśnie szanować zasadę niezależności sądownictwa. Czyli
poprosimy sędziów, żeby nam wskazali kandydatów.
No tak, i to jest, proszę zauważyć, to jest działanie ze strony polityków na zasadzie my chcemy się samo ograniczyć. Właśnie nie chcemy mieć wpływu na to, kto zostanie członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
A politycy opozycji mówią, to jest niezgodne z prawem, bo rzeczywiście procedury nie ma, ale nikt nie powiedział, że nie można zapytać sędziów, kogo by chcieli mieć w KRS-ie. To tak jakby kiedyś mieliśmy takiego rzecznika praw obywatelskich, Bodnar się nazywał, był wskazany przez wiele organizacji, był, mówiono nawet, nasz obywatelski rzecznik praw obywatelskich. No i też nikt, rozumiem, nie kwestionował akurat procedury tego, że to zgłoszenie, czy ta inicjatywa wyszła ze środowiska niepolitycznego.
Tu mimo wszystko jednak bym delikatną różnicę
przedstawił, to różnica jest mnóstwo.
Ponieważ czym innym jest korzystanie z wolności zrzeszania się i działalności organizacji pozarządowych, a czym innym jest, na ile sędziowie mogą wykonywać swoje uprawnienia i dokonywać właśnie takiego wskazania, takiego wyboru. Ale ja uważam, że to się absolutnie mieści w tym,
ale
co
samo
jest,
wskazanie wyborów nie będzie niezgodne z prawem.
Absolutnie nie. No,
pytanie tylko, jak sędziowie skorzystają z tego przywileju. Czy skorzystają wszyscy? Co będzie, jeśli wewnątrz tego środowiska pojawią się kontrowersje, to już wtedy politycy będą musieli wziąć za to odpowiedzialność. A PiS-owi chodzi tylko o to, żeby obecna władza weszła, jak rozumiem, w jej buty, czyli zrobiła wszystko tak, jak robił PiS, by później móc mówić, no to zobaczcie, jest okej.
Zgadza się i dlatego tak ważna jest uchwała, ponieważ ona wskazuje pewien sposób myślenia i działania ze strony polityków, którzy będą korzystali z tej funkcji kreacyjnej, jeżeli chodzi o powoływanie członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale też takie swoiste dyscyplina, jeżeli chodzi o przestrzeganie reżimu ustawowego. Bo tam są pewne rafy, jeżeli chodzi o ustawę. No przykładowo ta ustawa pozostawiona przez Prawo i Sprawiedliwość wskazuje na to, że każdy klub parlamentarny ma prawo wskazania kandydata. Czyli tam jest taka możliwość, że też i Konfederacja, i Prawo i Sprawiedliwość jako klub parlamentarny mogą wskazać kandydata. No i teraz powstaje pytanie, jak do tego podejść? Tak? Czy jeżeli zostanie wskazany jakiś właśnie konkretny kandydat, to w jaki sposób do tego podejdzie rządząca większość, czy to zaakceptuje, czy też...
A pan by co doradzał?
Ja bym doradzał postępowanie w taki sposób, aby minimalizować ryzyko zarzutu konfliktu z prezydentem czyli żeby dopełnić procedur w taki sposób, aby można powiedzieć, nie było przestrzeni do kwestionowania tego, że ta procedura została w jakikolwiek sposób upolityczniona.
Czyli pan się boi prezydenta?
Może nie tyle. Wydaje mi się, to nie jest kwestia obawy, tylko raczej kwestia odpowiedzialności, ponieważ jednak od prezydenta później sporo zależy. Zależy to, czy w jaki sposób będzie odpowiadał chociażby na wnioski nominacyjne sędziowskie.
No więc właśnie, więc stąd ta moja wątpliwość. Pan powiedział o moim defetyzmie, dobrze zapamiętałem, a ja po prostu wydaje mi się, że ta sprawa jest no, kapitalna dla prezydenta i opozycji, by była przedmiotem dalszego, niekończącego się sporu politycznego.
Ale wyobraźmy sobie w takiej sytuacji, że za chwilę mamy kolejną grupę 200 absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kolejną grupę młodych ludzi, którzy wchodzą, chcą wejść do wymiaru sprawiedliwości jako asesorzy, jako sędziowie i prezydent im mówi, nie uznaje w żaden sposób działań Krajowej Rady Sądownictwa. Nie jestem wcale przekonany, czy prezydent będzie taki gotowy, żeby to kwestionować. Co więcej, wydaje mi się, że też proszę zauważyć, są na przykład osoby bardzo takie kluczowe w tej kwestii, jak na przykład prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pan prezes Jacek Chlebny bardzo konsekwentnie nie współpracuje z obecną Krajową Radą Sądownictwa. Jeżeli on na przykład uzna, że ta nowa zostanie wybrana i uzna, że ta procedura jego zdaniem była dobra, no to już też w pewnym sensie zmienia postrzeganie i zmienia...
Tak, o wymiarze sprawiedliwości mówimy ciągle w kontekście uznaniowości. Jedni uznają, inni nie, wie pan. Stąd był to moje pytanie, czy ja dobrze myślę, że my jesteśmy bardzo daleko od tego, by każdy w Polsce miał pewność, że jesteśmy na tej drodze tak, że nikt już niczego nie kwestionuje. Może się nie zgadzać, ale przynajmniej jest jakaś podstawa. Ja wiem, że to trochę filozoficznie może podszedłem do tego, tylko że sprawa jest dosyć poważna. Wymiar sprawiedliwości to nie są żarty.
Nie są żarty, ale też proszę zauważyć, że jeżeli byśmy prześledzili działania koalicji rządzącej i tworzenie relacji między władzą wykonawczą, a władzą sądowniczą, to w każdych działaniach, w każdym projekcie ustawy, w poszczególnych uchwałach jest cały czas myślenie w kategorii musimy ograniczyć nasze władztwo i wpływ na władzę sądowniczą.
A co z tym Sądem Najwyższym? To nie ma znaczenia, kto będzie pierwszym prezesem?
Oczywiście, że ma znaczenie, natomiast to, co ma także znaczenie, to to, że duża część składu Sądu Najwyższego jest kwestionowana ze względu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz, jeżeli byśmy spojrzeli do tej opinii Komisji Weneckiej, to Komisja Wenecka absolutnie dopuszcza, żeby poprzez rozwiązanie ustawowe dokonać tej ewaluacji sędziów. Co więcej, w odniesieniu do Sądu Najwyższego mówi, że zupełnie wyjątkowo na przykład można byłoby potraktować Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest dotknięta tymi wadami już strukturalnymi.
Ktoś musi ustawę podpisać.
No musi, tak, ale teraz znowu, jaki jest obowiązek rządu? Rząd w tej sytuacji musi doprowadzić ustawę do końca. Jest ustawa w Sejmie. Teraz, jak rozumiem, będzie ona poprawiona zgodnie z tym, co Komisja Wenecka zaproponowała. Przejdzie debatę w Sejmie, w Senacie i znowu to prezydent będzie ponosił odpowiedzialność za to, że nie będzie chciał się zgodzić na zmiany w tym zakresie. Ale też pamiętajmy, że niezależnie od tego, co prezydent zrobi, są też takie instrumenty, jak chociażby test niezależności, czyli możliwość kwestionowania statusu poszczególnych sędziów. I te testy, prowadzone jeszcze zresztą za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku, one są stosowane i niektórzy sędziowie z nich korzystają i kwestionują status niektórych sędziów.
Przekonywał pan, rozumiem, nasze słuchaczki i słuchacze, że jesteśmy na dobrej drodze. Pytanie, czy się dali przekonać, to już pozostawimy ich ocenie. Pewnie dadzą temu wyraz na przykład w trakcie głosowania w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych. Pan Adam Bodnar. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za spotkanie tutaj w poranku TOK FM.
Dziękuję bardzo.
Informacje w TOK FM o godzinie 8, ale jeszcze przed informacjami usłyszymy się z Cezarem Łasiczką. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, Maćku. Ja zapraszam na program Owczarek po godzinie 9. Porozmawiamy o tym, czy Polsce naprawdę potrzebne jest zaawansowane odstraszanie nuklearne, ale także o tym, o co chodzi w Iranie, czyli na czym polega to wzbogacanie, kiedy wzbogacanie materiałów może być służyć celom pokojowym, a kiedy staje się już niebezpieczne, bo dotyczy broni nuklearnej.
Te tematy i Cezary Łasiczka pojawią się w studiu TOK FM po 9:00. Teraz zbliża się, jak już wspominałem, godzina 8:00, o 8:00 informacja, a po informacjach w poranku pan Miłosz Motyka, minister energii. Już teraz zapraszam.
Reklama.
To dobra okazja, by zaoszczędzić nawet 4000. Teraz 200 na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na kuchnię, łazienkę i garderobę wydajesz. Regulamin na leroymerlin.pl. A do tego do 24 marca pożyczka 30 lat 0% w klubie na zakupy od 7000 zł. RRSO 0%. Regulamin na onejraty.pl. Leroy Merlin.
Z dnia na dzień zimowe ceny lecą w dół. Narty, deski, odzież i akcesoria topowych marek. Wszystko w jednym miejscu. Nie zwlekaj, zgarnij zimowe okazje, zanim znikną. Sprawdź najnowsze promocje na skiteam.pl. Skiteam. Tu zaczyna się twoja zimowa przygoda. Skiteam.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1990.